zacznę od tego, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być dzisiaj tutaj w Nowym Jorku na spotkaniu. Najpierw na giełdzie papierów nowojorskiej, potem tu w ambasadzie, w konsulacie na spotkaniu z przedsiębiorcami. To jest ważne dla Polski, dlatego że my w tej chwili stawiamy w kraju na bardzo silny rozwój gospodarczy. Gospodarka jest dla nas priorytetem. Mamy nowy, wspaniały program gospodarczy, program rozwoju przygotowany przez rząd, koordynowany przez pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego. I to są na pewno sprawy, które dla polskiego rządu w tej chwili są niezwykle istotne. Jutro będę brała udział w sesji ONZ-u. Będziemy podpisywać porozumienie paryskie, klimatyczne. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że to jest porozumienie, które zostało zawarte przy bardzo dużym, aktywnym udziale Polski. To jest ogromna rola pana ministra, profesora Jana Szyszko, który razem ze swoim zespołem włączył się aktywnie w wynegocjowanie i przygotowanie tego porozumienia. Ono jest dla Polski satysfakcjonujące, dlatego że po pierwsze oczywiście spełnia ten największy, najważniejszy cel, czyli ochronę klimatu, ale z drugiej strony zachowuje dla nas bardzo ważne trzy elementy. Po pierwsze zachowanie gwarancji dla specyfiki gospodarek narodowych, co jak Państwo wiecie w przypadku polskiej gospodarki, która jest w dużym stopniu oparta o węgiel i potrzebujemy jeszcze czasu na to, żeby osiągnąć te wszystkie normy klimatyczne, które ambitne, które zakłada sobie polityka, globalna polityka klimatyczna, potrzebujemy czasu. Po drugie, proponujemy wyjście bardzo konstruktywne, mówiąc o tym, że taką rolą, bardzo ważną rolę w ochronie klimatu mogą spełniać lasy i Polska jest państwem, które wprowadza bardzo silnie taką nowoczesną gospodarkę leśną u siebie. I wreszcie to, na co oczekiwaliśmy i co również zawarte jest w tym porozumieniu, to ażeby było ono ratyfikowane przez wszystkie państwa, żeby nie koncentrowały się tylko porozumienie, nie dotyczyło tylko państw Unii Europejskiej, ale jeżeli chcemy mówić realnie o ochronie całego klimatu, to musimy oczywiście myśleć o tym, że dotyczy to wszystkich, nawet i oczywiście również tych największych gospodarek. Więc to będzie jutrzejszy dzień. A sobota, dzień wyjątkowy, dzień, który traktuję też i w takim bardzo osobistym wymiarze, bo będę miała okazję spotkać się z Polonią w sanktuarium w amerykańskiej Częstochowie. Myślę, że to będzie wspaniałe spotkanie, bardzo się na nie cieszę. Także intensywne trzy dni mojego pobytu tutaj w Nowym Jorku. Ale wierzę w to głęboko, że przede wszystkim ten cel gospodarczy, który sobie postawiliśmy, będzie spełniony. Tyle tytułem wstępu. Jeżeli Państwo w tej chwili macie pytania, proszę bardzo. Może Rafał będzie.
Pytanie, bardzo proszę, tutaj pan pierwszy zgłaszał.
Telewizja Polska w USA. Mam takie pytanie, bo nasi telewizory pytają o traktat konstytucyjny. Nie mogą tego zrozumieć.
Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał Konstytucyjny. O co nam konkretnie chodzi? Co się dzieje w tej Polsce, że jedni manifestują za, jedni przeciw, jedni tak? Chcieliby się dowiedzieć.
W Polsce jest demokracja, dlatego każdy, kto chce, może manifestować.
Ja rozumiem.
Ale dobrze. Dlaczego. Proszę Państwa, postaram się wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób i bardzo krótko, bo też rozumiem, że to mógłby być wykład bardzo wielogodzinny, ale nie o to chodzi. Oczywiście każde państwo ma swoją specyfikę też ustawodawczą i dlatego ja rozumiem, że w wielu państwach pojawiają się pytania dotyczące tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Wynika to w dużej części również i w tym, że jest to typowo, pewne rozwiązania są typowo polskimi i one być może w odbiorze międzynarodowym są mało zrozumiane. Gdybym miała porównać całą tę sytuację do tego, co dzieje się w sprawie Trybunału w Polsce, to powiedziałabym, że jest to nieco analogiczna sytuacja do tej, która była w Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydent zdecydował się mianować w tej chwili sędziego Sądu Najwyższego, mimo że pojawiły się głosy, że być może nie powinien tego robić, bo kończy się kadencja i powinien zaczekać już, aby zrobił to nowy prezydent. A jednak on taką decyzję podjął, mimo że były wątpliwości. poprzedniej kadencji polskiego parlamentu poprzedni rząd zaproponował, ażeby wybrać dodatkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja miała się rozpocząć dopiero po sformułowaniu nowego parlamentu. Czyli jak gdyby wybrano na zapas trzech sędziów, co było niezgodne z funkcjonującym wówczas prawem. Nowy Sejm musiał to zmienić, ponieważ było to niezgodne z konstytucją. Sam Trybunał Konstytucyjny, który jest specyficznym, specjalnym rodzajem sądu w Polsce, ponieważ to nie jest sąd, który... To jest sąd, który przede wszystkim analizuje i zastanawia się, czy przyjęte rozwiązania prawne są zgodne z konstytucją. Więc sam ten Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rzeczywiście trzeba to było zrobić. Musiała nastąpić zmiana prawa. Prawo zmieniono. Prezydent nie zaprzysiągł tych nowych sędziów, tych wybranych wcześniej sędziów, bo nie mógł tego zrobić. Pojawiły się protesty opozycji obecnej, która przedtem była rządzącymi, która dokonała tej zmiany. Te protesty zaczęły się bardzo intensywnie rozwijać. Najgorszym było to, że niektórzy politycy właśnie z obecnej opozycji tę sprawę próbowali rozstrzygnąć na arenie międzynarodowej w Brukseli, przede wszystkim w Unii Europejskiej, co niestety upolityczniło jeszcze bardziej ten problem. I z merytorycznego stał się on problemem merytorycznym. Z merytorycznego politycznym. W tym samym czasie pojawiły się próby wyjścia z sytuacji ze strony obecnej koalicji rządzącej. Były takie spotkania z politykami opozycji proponujące różne rozwiązania i te rozwiązania nie zostały zaakceptowane. Dlatego między innymi polski rząd wystąpił do Komisji Weneckiej, która jest ciałem eksperckim przy Radzie Europy, po to, żebyśmy uzyskali kierunkową ocenę, jak rozwiązać problem, który się pojawił. Dostaliśmy tę opinię Komisji Weneckiej. Ona jest w tej chwili w Sejmie. Pan marszałek Sejmu powołał specjalną komisję, specjalny zespół ekspertów, który złożony z profesorów prawa, który tę opinię analizuje. Na podstawie tej opinii zostaną przygotowane kierunki, na podstawie których zostanie przygotowana nowa ustawa, po to, żeby rozwiązać ten problem merytoryczny. Potrzebujemy oczywiście na to czasu, ponieważ eksperci cały czas pracują, ale jednocześnie potrzebujemy też, ażeby opozycja zechciała usiąść do stołu i zacząć rozmawiać na szukanie konsensusu, ponieważ jeżeli mielibyśmy zmienić na przykład konstytucję w tej części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, to potrzebujemy również głosów opozycji i zgody opozycji. I stąd ta dyskusja w tej chwili również i polityczna. Ale ja myślę, że powinniśmy już niebawem mieć opinię ekspertów, profesorów prawa, którzy pokażą, jak należy zmienić prawo, żeby doszło do tego, ażeby Trybunał mógł spokojnie funkcjonować i żeby spełnić te wszystkie zalecenia, które opinia Wenecji, Komisja Wenecka nam zaleciła. Natomiast też chcę Państwu powiedzieć jeszcze, że niestety w całej tej sprawie złem jest również to, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli sędzia, stanął w pewnym momencie jako strona w konflikcie politycznym, co nie pomaga sprawie. Ponieważ prezes Trybunału Konstytucyjnego, co być może też niewielu z Państwa wie, ale był autorem, współautorem tego projektu ustawy, który przyjęła poprzednia koalicja rządząca. Więc jak gdyby stał się też sędzią w swojej sprawie, a w tej chwili dość mocno zaangażował się w konflikt polityczny. Więc potrzebujemy również i ze strony pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ażeby on odstąpił od tych działań politycznych, żeby skoncentrował się tylko i wyłącznie na swojej roli jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast proszę Państwa, oczywiście ja chcę jednocześnie Państwu powiedzieć, że ten problem Trybunału jest wykorzystywany przez niektóre środowiska jako taki oręż w arce politycznej zupełnie i to jest bardzo złe. To się nie, to źle, że tak się dzieje. Staramy się szukać szybkiego rozwiązania, żeby te konflikty po prostu już nie miały miejsca. Ale w Polsce nie dzieje się nic takiego, co byłoby niezgodne z demokratycznymi zasadami demokratycznego państwa prawa. Państwo funkcjonuje, instytucje funkcjonują, idziemy do przodu, przyjmujemy nowe rozwiązania. I tak jak mówiłam na dole, na spotkaniu z inwestorami, zapraszamy wszystkich do Polski.
Bardzo proszę, może teraz pani redaktor dobrze, a później pan redaktor wróci.
Ewa Polożyna, Agnieszka Grantowska, jest to kwartalnie podawany przez Centrum Polsko-Słowiańskie. Ja chciałam zapytać o to, mówi pani, że w Polsce rząd będzie pracował nad tym, żeby w Polsce żyło się Polakom dobrze. A czy będzie rząd polski pracował nad tym, żeby zachęcić emigrantów, żeby wrócili do Polski? Młodzież wykształconą, która tutaj już zapuściła swoje korzenie, jak to będzie?
Ja myślę, że to jest jednoznaczne i bardzo nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie, którzy podjęli decyzję o tym, ażeby wyjechać z Polski, przede wszystkim w celach zarobkowych, żeby do Polski wracali. Żeby tak się stało, musi być spełnione kilka warunków. Po pierwsze, ci ludzie muszą mieć perspektywę bezpiecznego myślenia o swojej przyszłości. Wyjeżdżają z Polski przede wszystkim dlatego, że zarobki, które w tej chwili są oferowane, są bardzo niskie. I bardzo często one nie spełniają takiej podstawowej zasady, że można myśleć w założeniu rodziny bezpiecznie o tym, żeby planować jakąś swoją przyszłość. Więc musimy poprawić przede wszystkim poziom życia Polaków. Stąd między innymi program rozwoju, o którym tutaj mówiłam dzisiaj na spotkaniu. Żeby Polacy więcej zarabiali, żeby te miejsca pracy, które się będą w Polsce tworzyły, były stałymi miejscami pracy, dającymi zabezpieczenie, żeby to nie były umowy śmieciowe, tak jak do tej pory w dużym stopniu. Mamy przygotowany program mieszkaniowy, który w tej chwili będziemy prezentowali, tak ażeby była szansa na to, by młodzi ludzie mieli możliwość uzyskania własnego mieszkania, mieli taką perspektywę mieszkania. Wprowadziliśmy już program Rodzina 500+, czyli formę pomocy, wsparcia dla rodzin finansowego, gdzie przeznaczamy pieniądze na dzieci, 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, w rodzinach o niskich dochodach, nawet od pierwszego. I ten program ma dwa zadania. Po pierwsze oczywiście wspierać tych, którzy mają bardzo niskie dochody, ale z drugiej strony my też musimy myśleć w kategoriach demograficznych, dlatego że Polska niestety ma w tej chwili złe wskaźniki demograficzne. Dlatego też będziemy starali się, żeby młodych ludzi, którzy wyjechali, zachęcić do powrotu. To się stanie wtedy, kiedy oni będą widzieli, że Polska jest na tyle atrakcyjna dla nich, że oni mogą mieć nie tylko to, co już uzyskują na Zachodzie, ale że będzie się dobrze żyło, lepiej żyło. Oni chcą wracać. Ja spotykam się z wieloma młodymi ludźmi, jeżdżąc po świecie i młodzi Polacy mówią, że oni chcą wracać. Wielu z nich tak widzi swoją perspektywę. Natomiast oczywiście, proszę Państwa, też chcę jasno powiedzieć, że dla wielu młodych ludzi, czy starszych ludzi, którzy wyjechali z Polski, którzy znaleźli swój dom, swoje mieszkanie poza granicami, to chcemy, żeby oni mieli zawsze poczucie tego, że nawet jeżeli nie mieszkają w Polsce, to jednak polskie państwo jest zawsze ich państwem i mogą na nas liczyć.
Bardzo proszę kolejna redakcja, tutaj pan się zgłaszał.
Leszek Sadowski, Nowy Dzień. Szanowna pani premier, minął termin na rozwiązanie tak zwanego programu braku tak zwanej wzajemności wizowej pomiędzy krajami, w tym krajami Unii Europejskiej, a Stanami Zjednoczonymi. Komisja Europejska wysłała zapytanie do krajów członkowskich i do europosłów, czy należy wprowadzić wizy dla Amerykanów. Jaka odpowiedź popłynie od rządu polskiego do Komisji Europejskiej?
Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat w rządzie, ale ja uważam, że myśmy powinni dążyć do tego, jeżeli chcemy myśleć o dobrej współpracy i o takim myśleniu w kategoriach szukania wzajemnych, wspólnych spraw, powinniśmy się otwierać, a nie zamykać. Więc na pewno problem wiz jest problemem też dla nas, dla Polaków trudnym, bo chcielibyśmy przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych bez wizji. Jako członkowie Unii Europejskiej mamy takie poczucie również tego, że jesteśmy nieco inaczej traktowani, że państwa Unii Europejskiej mogą się cieszyć tym, że tych wiz nie mają, a my musimy ciągle ten proces przechodzić. Więc sądzę, że nie szukajmy tych takich rozwiązań, które nas łączą i otwierają na świat. Natomiast też zdaję sobie z tego sprawę, że w tej chwili w bardzo trudnym czasie, gdzie bezpieczeństwo w wielu miejscach, a szczególnie w tej chwili w Europie, jest bardzo mocno przez wydarzenia i w Paryżu i później te kolejne nadwyrężone ostatnio w Brukseli, że ludzie się obawiają, co jest rzeczą naturalną. Więc wielkim wyzwaniem dla Europy jest w tej chwili budowanie przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i rozwiązywanie tego problemu, jakim jest się stał terroryzm. Na pewno przyjrzymy się, polski rząd bardzo wnikliwie przeanalizuje wszystkie te tematy, o których mówi również i Komisja Europejska. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bardzo poważnie traktujemy oczywiście wszystkie płynące z Komisji Europejskiej, z Parlamentu Europejskiego głosy, sygnały i opinie, ale też jako aktywny członek Unii Europejskiej chcemy mieć swoje zdanie na ten temat.
Bardzo proszę, Pani Wielkim Rzędzie.
Też bym tak uczciwał Polskiej Radio 1030. Panie premier, ja też chciałam zapytać o sprawy bardziej ludzkie, socjalne, a mianowicie o emerytów. Jeśli chodzi o chęć powrotu imigrantów mieszkających poza różnymi granicami Polski, ale chcących wrócić do kraju, prawdopodobnie ustawa, która w tej chwili obowiązuje, jest bardzo niekorzystna i dla chcących powracać. Jak to wygląda? Jakie będą skutki finansowe? Czy tak jak się mówi, bardzo okrojone?
Emerytury to jest w Polsce wielkie wyzwanie w tej chwili. My pracujemy przede wszystkim nad powrotem do poprzedniego wieku emerytalnego, bo poprzedni rząd podniósł wiek emerytalny w Polsce. Wbrew zresztą opinii publicznej, bo nie było konsultacji, to był wielki problem. My chcemy, żeby ten powrót wieku emerytalnego poprzedniego był jak najszybszy. Pan prezydent przygotował odpowiedni projekt ustawy, który jest w tej chwili już w Sejmie. Natomiast to nie rozwiązuje samego problemu zabezpieczenia emerytalnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej chwili mówienie o emeryturach tych na przyszłość w Polsce, o ich wysokości, to jest wielki kłopot. I zaczynamy intensywne prace w rządzie nad dyskusją o systemie emerytalnym. Polacy zawiedli się na tych propozycjach emerytalnych, które zostały przyjęte w Polsce na początku lat 90. opartych o otwarte fundusze emerytalne. Okazało się, że ten system w Polsce nie był systemem sprawiedliwie zabezpieczającym przyszłych emerytów. On został nieco w tej chwili zmieniony. Oszczędzanie w Polsce będzie możliwe, takie prawdziwe oszczędzanie, kiedy Polacy będą mieli naprawdę wystarczające dochody. Większość Polaków ma tak niskie dochody w tej chwili, że nie są w stanie oszczędzać na swoją przyszłość, na swoje emerytalne, na emerytury. Państwo musi brać odpowiedzialność za tych ludzi. Więc próbujemy w tej chwili szukać takich rozwiązań, które będą zabezpieczały emerytów, przyszłych emerytów. Ale też sądzę, że jeżeli uda nam się rzeczywiście ten projekt programu rozwoju, który mamy w tej chwili, wdrożyć i on zacznie przynosić efekty, ludzie będą mieli większe dochody, to ich możliwości zabezpieczenia się na przyszłość też będą większe. Dzisiaj mogę tyle powiedzieć. W tej chwili tym największym naszym zadaniem, jeżeli chodzi o emerytury, to jest powrót do poprzedniego wieku emerytalnego.
Czy tutaj pan się jeszcze zgłaszał? Proszę bardzo.
Witam, Krzysztof Solidarny 2010. W zeszłym tygodniu była konferencja przecież polopolonijna właśnie w amerykańskiej Częstochowie, gdzie będziemy również panią premier witać na pierwszą sobotę. Ja się chciałem spytać, czy nowy polski rząd ma jakąś koncepcję nowego rozdania w stosunkach z Polonią, wykorzystania tej ogromnej potencji, bo przecież nawet w samych Stanach Zjednoczonych mieszka 8 milionów Polaków, wykorzystania tej ogromnej potencji, jaką ma w sobie Polonia, organizacje pozarządowe, patriotyczne, w walce z tą niespotykaną nagonką, która w tej chwili ma miejsce, medialną, zadaniami na Polskę i w ogóle w dbaniu o dobrobyt Polski.
Bardzo nam zależy na współpracy z Polonią tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale też na całym świecie. W tej chwili te stosunki między ten program dla Polonii został przeniesiony do Senatu. Senat, wiem, że pan marszałek Karczewski, senatorowie bardzo intensywnie pracują nad taką właśnie dobrą współpracą. Nam zależy na tym, żeby Polonia była właśnie takim głosem polskim, ambasadorem polskich spraw. Zdaję sobie z tego sprawę, aby to działało w ten sposób, że państwo macie pełną wiedzę, możecie mówić o polskich sprawach, jest potrzebna dobra komunikacja ze strony rządu, wy musicie być wyposażeni w te informacje. Pan prezydent Andrzej Duda również w swojej kancelarii buduje taką komórkę, która będzie silnie współpracowała z organizacjami polonijnymi. W tej chwili realizujemy duży program pomocy dla naszych rodaków na wschodzie, którzy byli pozostawieni w bardzo trudnej sytuacji. Więc mamy program współpracy z Polonią, zależy nam na zacieśnianiu tych kontaktów i tak jak mówiłam już wcześniej. Chcemy też, żeby Polonia miała na całym świecie, żeby wszyscy państwo wiedzieli o tym, że bez względu na to, gdzie mieszkamy, my Polacy, my ludzie z korzeniami polskimi, jesteśmy jedną rodziną i powinniśmy się wspierać, a polskie państwo ma obowiązek wspierania polskich obywateli. My też chcielibyśmy mieć partnerów do rozmowy, czy partnerów właśnie do tego, żeby się spotykać, kontaktować, żeby w środowiskach polonijnych na całym świecie były te środowiska skonsolidowane, żeby one można było, wiadomo do kogo dedykujemy nasz przekaz czy tą współpracę. W tej chwili rząd powołał też pełnomocnika do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Pan minister Kaczmarczyk przygotowuje taki bardzo szeroki program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chcemy, ażeby właśnie na poziomie kancelarii premiera był taki ośrodek współpracy z organizacjami pozarządowymi. To da też możliwość wyjścia do współpracy również ze środowiskami polonijnymi.
Bardzo proszę, pan redaktor.
To o chwilę chodzi, redakcja Weterana, organ Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Reprezentuje tutaj środowisko weteranów, głównie z II wojny światowej, byłych żołnierzy II Korpusu z Iraku. I weterani są bardzo zaniepokojeni wizją narzucenia Polsce określonych kwot przymusowych imigrantów. Natomiast bardzo są zainteresowani tym, czy rząd polski wreszcie rozwiąże bardzo bolesny problem powrotu dawnych zesłańców na tereny, odległe tereny byłego Związku Sowieckiego i ich powrotu do ojczyzny wreszcie i ich rodzin. Jakie konkretne przedsięwzięcia rząd w tym kierunku chce podjąć?
Jeżeli chodzi o powrót naszych rodaków, którzy zostali zesłani, tak jak pan tutaj słusznie zauważył, to jest wielki przede wszystkim, to jest wielki moralny obowiązek polskiego państwa. Myśmy przygotowali już ustawę i będziemy tych obywateli, którzy będą chcieli przyjechać do Polski, po prostu do Polski zapraszać, sprowadzać. Przygotowujemy cały program, ustawa jest gotowa. Jeżeli chodzi o migrantów, o których pan tutaj mówił, oczywiście sytuacja jest bardzo trudna i złożona. To jest kwestia tego, że w Europie, w mojej ocenie, zostały w Unii Europejskiej popełnione bardzo poważne błędy, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. I niektórzy politycy europejscy ze zbyt wielką frasobliwością podeszli do tego projektu, do tego problemu, który wymknął się po prostu spod kontroli. Myśmy jako państwo jeszcze w poprzedniej kadencji, poprzedni rząd zobowiązał się do uczestniczenia w tej polityce migracyjnej i chcemy oczywiście wywiązać się z tych zobowiązań, bo jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Natomiast mamy wątpliwości, czy te rozwiązania, które zostały przyjęte, są dobre. Dla mnie, jako szefa polskiego rządu, najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich obywateli. I ja oczywiście będę realizować wszystkie zobowiązania polskiego rządu, ale tylko wtedy, kiedy one będzie zagwarantowane, że polscy obywatele są bezpieczni. A w tej chwili te rozwiązania, które w Unii Europejskiej są wprowadzane, nie do końca takie gwarancje dają. Ale jest już też krok w dobrą stronę, ponieważ porozumienie, które zostało podpisane z Turcją, zaczyna działać. My jesteśmy aktywni jako Polska również w zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Wysyłamy naszych pograniczników, wysyłamy naszych funkcjonariuszy, angażujemy się w pomoc humanitarną, wysyłamy pomoc humanitarną do Syrii, do Jordanii, do Libanu. Ja w czasie mojej wizyty w Berlinie zaproponowałam pani kanclerz Merkel, abyśmy wspólnie, Polska i Niemcy, podjęli jakąś inicjatywę humanitarną, na przykład w Syrii, co zostało również zaakceptowane. Mówię o tym, bo często słyszę, że Polska jest postrzegana jako państwo, które nie chce nieść pomocy humanitarnej czy pomagać migrantom. I tutaj od razu chcę powiedzieć wyraźnie, że to są nieuprawnione głosy i tak nie jest, bo my się angażujemy, tak jak mówię, bardzo mocno. Współpracujemy zresztą z Kościołem tutaj w przygotowaniu tej pomocy humanitarnej. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, niezmiernie istotnej, o której Unia Europejska nie mówi, nie dyskutuje, bo ten temat nie dotyczy większości państw europejskich. Do Polski, szanowni państwo, przyjechało ponad 1 000 000 obywateli ukraińskich, którzy wyjeżdżają ze swojego państwa ze względu na to, że tam nie ma pokoju, że tam jest sytuacja bardzo trudna. Oni przyjeżdżają do Polski, polskie państwo im pomaga, otrzymują bardzo często, najczęściej otrzymują wizy, znajdują pracę, mieszkanie i to jest również realna pomoc tym, którzy pomocy potrzebują. Polska nie otrzymuje ani jednego euro na to, ażeby obywatelom ukraińskim nieść pomoc. Ja ostatnio miałam okazję rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski rozmawiać w Poznaniu z legatem papieskim i kiedy mu powiedziałam o tym, że w Polsce jest właśnie ponad 1 000 000 obywateli ukraińskich, którym my pomagamy, on mi powiedział, mówcie o tym, bo o tym się nie mówi w Europie, Europa o tym nie wie, a to jest pomoc, którą wy niesiecie.
Bardzo proszę, kolejna redakcja.
Tomasz Magnowski, portal Green.pl. Pani premier, chciałem zapytać o to, czy polski rząd ma pomysł na jakąś ofensywę informacyjną, tak żeby wasz program był w prasie zachodniej bardziej zauważany. W tej chwili można mieć wrażenie, że prasa zachodnia raczej posługuje się głosem opozycji, także jakby to, co wy robicie, to co pani tutaj powiedziała, no można odnieść wrażenie, nie dociera do tej szerszej opinii. Jeśli można króciutko, drugie pytanie o bazy NATO na terenie Polski. Czy priorytetem rządu jest nadal to, żeby była stała obecność i były stałe bazy NATO na terenie Polski?
Jeżeli chodzi o politykę informacyjną, proszę państwa, cały czas nad tym pracujemy. My sobie zdajemy z tego sprawę, że opinia o Polsce jest bardzo dużo zależy od tego, jaka ta opinia jest. Jest oczywiście uzależnione od tego, co jest napisane w największych, najważniejszych tytułach prasowych na świecie, czy w polskich, czy w mediach. Staramy się być aktywni, staramy się być obecni. Również to, że ja dzisiaj tu jestem, że się spotykam, że przyjeżdżam, są bardzo aktywni ministrowie rządu. To ma między innymi na celu również to, żeby pokazywać, że Polska jest świetnym miejscem do realizacji planów biznesowych, że jest państwem przyjaznym, że jest państwem, w którym można mieszkać, są świetni ludzie. I nic nie dzieje się, mamy swoje wewnętrzne problemy, tak jak każde państwo i tak je rozwiązujemy. Ja może państwu powiem taki przykład. Kiedy byłam we Francji, w Paryżu, w czasie mojej wizyty, pan prezydent Hollande już na końcu wizyty zapytał mnie, mówi do mnie, kiedy wychodziliśmy, na co to się u was tam dzieje z tymi mediami, bo słyszałem, że macie jakiś problem z mediami. Ja mówię, panie prezydencie, też się dziwię, dlaczego Europa się tym interesuje. My wprowadziliśmy dokładnie takie same rozwiązania, jak pan wprowadził niedawno we Francji. Więc to pokazuje, że ja mam wrażenie czasami, że Polska została postawiona na cenzurowanym też dlatego, że zaczęliśmy głośno mówić o problemach, Unii Europejskiej, które do tej pory były zamiatane pod dywan, czy gdzieś tam przemilczane. To nie zawsze wszystkim elitom europejskim było na rękę. Ale oczywiście też nasze wewnętrzne sprawy, które, tak jak mówię, różne są systemy, różne państwa mają swoje sprawy, one je rozwiązują wewnątrz, tak powinno być. Kiedy pojechałam do Strasburga i rozmawiałam w Parlamencie Europejskim, powiedziałam, że Polska jest suwerennym państwem, które ma prawo do wprowadzania takich rozwiązań prawnych, jakie uważa za najlepsze dla funkcjonowania swojego państwa, które oczywiście są zgodne też i z obowiązującym prawem i z porządkiem konstytucyjnym. I tak się dzieje we wszystkich państwach. Niepotrzebna jest rozmowa o sprawach wewnętrznych na arenie międzynarodowej. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że na pewno ten odbiór Polski poprzez media międzynarodowe, media zachodnie, takie uczciwe postawienie sprawy jest niezwykle ważne. Staramy się to robić. Tu też musi być tak, że musi być wola i chęć z drugiej strony pisania rzetelnie i obiektywnie o sprawach polskich. Nie chodzi o to, żeby ktoś pisał, że rząd Beaty Szydło jest wspaniały, tylko chodzi o to, żeby pisał uczciwie i rzetelnie o tym, co my robimy. Więc to na pewno jest dla nas bardzo ważne i wielkim wyzwaniem. Obawy na to, które pan pyta, to jest... My staramy się mówić o problemie zabezpieczenia wschodniej flagi NATO nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa Polski, bo oczywiście dla polskiego rządu jest przede wszystkim istotne bezpieczeństwo Polski, ale uświadamiamy naszym partnerom i w NATO, i w Unii Europejskiej, i na świecie, że bezpieczna Polska to bezpieczna Europa i to bezpieczne państwa członkowie sojuszu. Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy tym najbardziej wysuniętym na wschód częścią właśnie Unii Europejskiej. Dlatego również upominamy się o to, żeby Unia Europejska zechciała bardziej podchylić się nad sprawami Ukrainy. To, co ostatnio wydarzyło się w Holandii, czyli brak akceptacji dla umowy stowarzyszeniowej, to, że w referendum górę wzięły siły w mojej ocenie antyeuropejskiej, bo sprzeciwienie się dzisiaj sojuszowi z umowie z Ukrainą, stowarzyszeniowej z Ukrainą przez społeczeństwo holenderskie, daje jasny sygnał tym wszystkim siłom w Europie, które zaczynają mieć coraz większy poklask antyeuropejskim, sceptycznym na to, że pojawia się pewne pole do tego, ażeby oni się coraz bardziej tam zakorzeniali. To jest złe dla Europy, to jest złe dla przyszłości Unii Europejskiej. Pytanie, czy rząd holenderski zrobił wszystko, żeby przekonać swoich obywateli do tego, że umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą jest po prostu potrzebna. Niedługo Unia Europejska stanie przed kolejnym ważnym wyzwaniem, to będzie referendum brytyjskie. Ja mam nadzieję, że wszystko zakończy się dobrze i że Brytyjczycy opowiedzą się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Ale dzisiaj sytuacja w Europie jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana, dzieje się dużo. I bezpieczeństwo, to szeroko rozumiane, jest niezwykle istotne. Dlatego stała obecność sił NATO w Polsce jest gwarantem bezpieczeństwa i pokoju nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Staramy się o tym mówić, staramy się do tego przekonywać. Wszystkie deklaracje, które do tej pory zostały Polsce złożone, potwierdzają taki punkt widzenia. Mam nadzieję, że szczyt NATO, który odbędzie się w Warszawie, będzie potwierdził również taką drogę, którą sojusz będzie wybierał, że zostaną potwierdzone i jeszcze pogłębione te zobowiązania, które zostały podjęte w Newport. W każdym razie bardzo intensywnie w tej chwili pracujemy nad tym, ażeby właśnie taki punkt widzenia przeważył. Jest bardzo aktywna polityka przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy, ministra spraw zagranicznych pana Witolda Waszczykowskiego, ministra obrony pana Antoniego Macierewicza. Chcemy pokazać, że ten problem bezpieczeństwa europejskiego jest niezwykle istotny i potwierdzenie, że stała obecność sił NATO na terenie Polski na pewno będzie temu sprzyjało.
Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pani tutaj.
A, dziękuję. Za następny szalony dziennik. Jedną ze spraw, z którymi się zwracają do nas nasi czytelnicy, są paszporty. Osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo amerykańsko-polskie. Tych, które jeździły bardzo często, na przykład na 2-3 tygodnie pokazując paszport amerykański podczas przekroczenia polskiej granicy do Polski i z Polski. Teraz bardzo często spotykają na problemy ze względu na przepis, który zaczął być mocno egzekwowany, muszą się legitymować polskimi paszportami. Nie każdy nazwisko tego konsulatu, tam osobno z Kolorado muszą jechać do Los Angeles, związuje się to z kosztami, również kosztami takimi związanymi z umiejscowieniem różnych dokumentów w przypadku na przykład dzieci. Czy jest jakaś szansa na złagodzenie egzekwowania tego przepisu, przynajmniej na przykład na jakiś czas, żeby wyrobić polskie paszporty i nie było niespodzianie na granicę?
Ja już wcześniej mówiłam Państwu, odpowiadając na temat wiz, że to jest oczywiście cała kwestia dotycząca polityki wizowej, jest niezwykle trudna, skomplikowana, ważna i ona wymaga pewnego uporządkowania. My staramy się, żeby ta dostępność oczywiście była jak największa do Polski. Mogę Państwu obiecać, że przedyskutujemy te sprawy i w miarę możliwości będziemy starać się szukać takich rozwiązań, które będą jak najkorzystniejsze.
Bardzo proszę, pan tutaj.
Artur Adamski, Rampa. Pierwsze pytanie. Osoby młode, wykształcone już w Ameryce, przemyślałem inwestowanie w Polsce i zakładanie w Chin. Jakie są plany na ułatwienie tej drogi i zachęcenie tych osób? I szybciutko drugie pytanie. Gdzie pani miała spotkanie w amerykańskiej Częstochowie? To miejsce zostało wybrane. Czy to jest miejsce szczególne dla pani w jakimś świecie?
Ja zostałam do amerykańskiej Częstochowy zaproszona. Pamiętam, że już takie prośby o przyjazd i spotkanie pojawiały się jeszcze wcześniej w kampanii wyborczej. No wtedy to był inny czas, nie było czasu na to, żeby przyjechać. Słyszałam bardzo dużo o tym miejscu, wspaniałych rzeczy. No, dla mnie osobiście jest niezwykle ważne oczywiście. To jest miejsce kultu Polaków tutaj mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Matka Boska Częstochowska to dla nas wszystkich jest bardzo ważne, więc na pewno bardzo się cieszę z tego, tak jak mówiłem wcześniej, i mam nadzieję, że będzie spotkanie bardzo wspaniałe, dla mnie wielkie przeżycie. Pytał Pan o to, co chcemy zrobić, żeby można było łatwiej, lepiej inwestować, żeby młodzi ludzie w Polsce mogli myśleć o inwestowaniu. Ten program rozwoju, odpowiedzialnego rozwoju, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy w Nowym Jorku, który został przygotowany przez polski rząd, jest koordynowany w tej chwili przez Ministerstwo Rozwoju, przez pana wicepremiera Morawieckiego. To jest program, który jest właśnie kierowany do, między innymi do młodych ludzi, do młodych przedsiębiorców, do tych, którzy chcą zaczynać swoją przygodę z biznesem, ale też i do tych, którzy już ten biznes prowadzą, którzy chcieliby w Polsce zainwestować. My stoimy przed wielkim wyzwaniem w tej chwili jako państwo. Po pierwsze, musimy mądrze zainwestować pieniądze. Te pieniądze, które płyną do nas w postaci chociażby środków europejskich. Ja uważam, że my mogliśmy te dotychczasowe pieniądze już też wielokrotnie lepiej inwestować. Być może czas skończyć z tym, ażeby je konsumować, a powinny one być kierowane przede wszystkim na inwestycje. Powinniśmy budować nowe perspektywy właśnie dla nowych technologii, dla startupów, dla tych firm, które mogą się rozwijać. Z drugiej strony Polska jest jeszcze ciągle państwem, w którym jest bardzo dużo barier biurokratycznych. To jest nasz wielki problem i przeregulowanie przepisów w ogóle w Unii Europejskiej jest ogromne. My po wstąpieniu do Unii Europejskiej musimy dostosowywać nasze prawo do dyrektyw unijnych. Bardzo często to są te regulacje bardzo, nawet bym powiedziała, nadmierne. I też bardzo się cieszę z tego, że w samej Unii Europejskiej pojawiła się w tej chwili taka refleksja. Zresztą przy okazji dyskusji o właśnie Brexicie, z jednym z postulatów premiera Camerona było to, żeby Unia zaczęła zastanawiać się nad tym, co zrobić, żeby nie było po prostu tak dużo regulacji. I to jest postulat w dobrym kierunku. My również w Polsce chcemy zrobić przegląd przegląd przepisów dla przedsiębiorców, pozostawić tylko te, które są konieczne. Chcemy uprościć prawo podatkowe, dać szansę tym podatnikom, którzy będą inwestowali. Jest w tej chwili przygotowywana ta konstytucja dla biznesu, tak jak zostało to nazwane, czyli pakiet ustaw, które będą dla przedsiębiorców dedykowane po to, żeby oni mogli łatwiej i szybciej swoje firmy wprowadzać na rynek.
Chciałem się zapytać jeszcze szybciutko. Tu w Ameryce pomiędzy synami firmę można otworzyć od paru dni do 2-3 tygodni. W Polsce jednak jest ten proces troszkę trudniejszy. Tutaj nawet sam osoba może sobie założyć tę firmę, bo jest bardzo łatwo. Czy też przemyślaliście na ułatwieniu tego i przyspieszeniu procesu otworzenia firmy dla kogoś, kto dopiero zaczyna?
Tak, w Polsce niestety trwa to bardzo długo jeszcze i na pewno to jest jeden z podstawowych zmian, które chcemy wprowadzić, żeby ten okres się skrócił. To jest właśnie w ramach tego pakietu, o którym wcześniej wspomniałam, czyli tego pakietu konstytucji dla biznesu, między innymi takie zmiany będziemy wprowadzać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, trzy ostatnie pytania z uwagi na nadchodzący nasz czas. Dobrze, chciałem, żeby każdy z Państwa mógł zadać chociaż po jednym pytaniu, co tutaj panowie, których nie zadawaliście. Bardzo proszę, pierwszy redaktor.
Jak ja już bardziej prosił i gazetę miało, że pani premier, stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją stają się z tygodnia na tydzień coraz bardziej wrażliwe. Ja chciałem zapytać, czy rząd polski uważa również, że Rosja staje się coraz bardziej agresywna, coraz bardziej niebezpieczna i jak polski rząd spostrzega dziś stosunki między Polską a Rosją?
Nie ulega wątpliwości, Szanowni Państwo, że w tej chwili Rosja zaczyna prowadzić coraz bardziej agresywną politykę. Myśmy ostatnio mieli nawet dwa takie incydenty, które były również wymierzone w naszą cierpliwość w Polsce, na Bałtyku, gdzie samolot rosyjski przeleciał bardzo nisko, prowokacyjnie nad okrętem amerykańskim, który tam był na ćwiczeniach. To było takie właśnie wymierzenie, badanie cierpliwości wojsk sojuszniczych i również naszych. Potem jeszcze był jeden incydent. My cały czas jesteśmy też przecież pod presją tego, co dzieje się na Ukrainie. Więc dostrzegamy i przygotowujemy się do tego, żeby nie dać się prowokować, bo to są oczywiście w tej chwili działania, próby rozchwiania całego stabilności, pokoju w Europie i na świecie. Więc tutaj gwarantem tego, żeby sobie z tym poradzić, jest przede wszystkim zacieśnianie współpracy i budowanie bezpieczeństwa w oparciu właśnie o Sojusz Północnoatlantycki, zacieśnianie współpracy i budowanie wzajemnego wsparcia też i w Europie. Bardzo ważny szczyt NATO i to, że my dzisiaj mówimy o tym, że musi być wzmocniona wschodnia flanka sojuszu i mówimy o właśnie stałej obecności wojsk sojuszu w Polsce, to jest między innymi mówienie o tym, że musimy to zrobić, dlatego że dziś mamy taką sytuację, że Rosja Władimira Putina próbuje ten ustalony porządek bezpieczeństwa i pokoju na świecie zaburzyć.
Przedostatnie pytanie, bardzo proszę.
Szanowny Panie Premier, Grzegorz Kamiński, portal Pamięci US. Ja chciałbym zapytać o kwestię szeroko pojętej polityki historycznej rządu. W ostatnim okresie pojawiły się w zachodniej prasie, także w amerykańskiej, ponownie określenia polskich obozów koncentracyjnych. Chciałbym zapytać Panie Premier, czy rząd polski podejmuje jakiekolwiek starania, aby zapobiec takim sytuacjom i ewentualnego ukarania wydawców i autorów takich okrzyków?
Proszę Państwa, tutaj w naszym są zdecydowane reakcje oczywiście z naszej strony natychmiast i Ministerstwo Spraw Zagranicznych reaguje bardzo ostro w takich przypadkach. Natomiast chcemy również przyjąć rozwiązania ustawowe, żeby ustawowo zagwarantować dobre imię dla Polski.
Dziękuję. Jest Wasze pytanie.
Pani Premier, ostatnie pytanie. Czy chciałaby Pani coś Polonii przekazać? Coś od siebie? Czy my mamy inwestować, co już Pani powiedziała? Czy my mamy liczyć na współpracę, że będziemy współpracować z Polską bardziej, bliżej?
Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim Polakom tutaj mieszkającym i Polonii w Stanach Zjednoczonych za wsparcie, za to, że tak kochacie Polskę, za to, że jesteście z nami zawsze. Chcę oczywiście zapraszam do Polski i chcę, żeby Polonia inwestowała, ale chcę też prosić Państwa, żebyście byli ambasadorem naszej ojczyzny tutaj i na świecie. Ja mogę powiedzieć tak, że ze strony polskiego państwa zawsze dla każdego Polaka, dla każdego naszego rodaka, bez względu na to, czy mieszka nad Wisłą, czy poza granicami, będzie wsparcie, bo musimy pamiętać, że jesteśmy jedną rodziną i budowanie tej wspólnoty, tego, że jesteśmy razem, że powinniśmy być razem, jest niezwykle istotne. Chcę Państwa bardzo serdecznie wszystkich, całą Polonię pozdrowić.
Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.
Dziękujemy
Państwu za obecność.
Dziękuję Państwu bardzo.